dobry, Sławomir Szczepaniec wita serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. To już marzec 2023 roku, a dziś traktat o niezadowoleniu. Mariusz Nachtman, pastor z Sieradza, może być niezadowolony, bo o niezadowoleniu rozmawialiśmy już wiele razy. A jednak pojawiają się nowe myśli. Witaj, Mariusz.
Witaj, Sławku, witam wszystkich słuchaczy.
Dzwoniłem do ciebie w zeszły piątek, żeby trochę ponarzekać, ale nie odebrałeś.
No tak, czasami mogę nie odebrać, no zdarza się.
No to chyba miałeś szczęście. Ja oczywiście żartuję sobie tu na początku tego nagrania, ale często jest tak, że my dzwonimy do innych po to, żeby wylać swoje żale, żeby w jakiś sposób pozyskać akceptację dla tych stanów, w których się znajdujemy. Mowa tutaj o stanach mentalnych i w tym momencie, dzwoniąc do takiego kogoś, pamiętajmy o tym, że obciążamy go swoimi problemami, powodujemy często też, że relacja staje się bardziej krucha.
Tak, no zgadzam się z tobą, z tym co powiedziałeś. Bardzo często, no jako duszpasterz muszę spotykać się z ludźmi, którzy no nie bardzo chcą coś konstruktywnego odnieść ze spotkania. Wystarczy im to, że się wygadają, ponarzekają, pomarudzą i tak, że tak, nie wiem, my to nazywamy w duszpasterstwie takim oczyszczeniem się, tak?
To już też mówiliśmy o tym, natomiast ja sparafrazuję, niegrzecznie przerywając, oni nie chcą pracować. Oni nie chcą pracować, bo jeśli my w tej chwili w ostatniej serii naszych nagrań, zwróć uwagę, jakby kierujemy się w kierunku misji, wizji, w kierunku pracy, jak urzeczywistnić pewne wartości w naszym życiu, tak? A tutaj mamy do czynienia z czymś takim, że ludzie nie chcą pracować, chcą sobie ulżyć. I to też jest dobre w pewnych sytuacjach, prawda?
Wiesz co, no tak, bo wiesz, tak jak zaznaczyłem na początku, ja na przykład też narzekam, tak? I może nie tyle narzekam, co marudzę. O, może to jest lepsze słowo. A mimo to, że chcę się rozwijać, tak? I pracuję nad sobą, ale zdarzają mi się dni, sytuacje, w których marudzę mojej żonie, moim dzieciom, czy tam, no nie wiem, spotkam się gdzieś na grupie i też marudzę. No właśnie, choćby dlatego, żeby poczuć się lepiej, tak? Poczuć się lepiej, czy tam rzucić z siebie jakieś obciążenia, troski i nie wiem, poczuć się, że ktoś ci powie tam, no dobra, nie martw się, będzie dobrze, nie? To jest też takie podbudowujące. Niekoniecznie to prowadzi, mówi nam o tym, że ktoś się nie rozwija. Ale jeśli ktoś permanentnie narzeka, marudzi i nie widać progresu w jego życiu, no to wtedy taka osoba, no, marnuje swój i nasz czas.
Tak, marnuje czas, marnuje energię i tu o zrzucaniu swoich trosk mieliśmy bardzo ciekawe nagranie, bo zrzucać troski można, ale jakby adres nie ten. Zamiast dzwonić do Mariusza Nachtmana, lepiej jest czasem upaść na kolana i zrzucić swe troski przed Panem. Tą procedurę omawialiśmy w grudniu w bardzo obszernym, dwusegmentowym nagraniu. Tam są dwa nagrania komplementarne, które znajdziecie na serwerze srepta.pl w sekcji bibliotecznej. Dziś jest wieczór, środowy wieczór. Mariusz jest zmęczony rozmowami duszpasterskimi. Ja jestem zmęczony 300 kilometrów za mną. No i zmęczenie niewątpliwie wzmaga narzekanie.
Tak, zmęczenie, choroba, jakieś nieudogodnienia życiowe sprawiają, że jesteśmy bardziej podatni na narzekanie, marudzenie, na psioczenie, że tak powiem, na wszystko wokół nas.
Pamiętam, jak mój tato w Kędzierzynie na Kozielskiej stał w polmozbycie całą noc, bo dawali dwie opony do malucha. Maluch to nie rower, miał cztery opony, ale wtedy dawano dwie opony. Jeżeli ktoś ustawił się w kolejce, miał szansę oczywiście. Pamiętam braki w sklepach spożywczych, to 40 lat temu. I muszę powiedzieć, że wtedy ludzie bardzo narzekali. Ale dziś, wiesz, zauważam wokół siebie ludzi, którzy mają wyższe wykształcenie, mają mieszkania, mają willę, mają samochody, często zajmują pozycje zawodowe znaczące. Nie wiem, jest to praca inżynierska, praca specjalisty. Zarabiają 3-4 średnie krajowe w dobrym fachu i nie widzą plusów. Czemu tak się dzieje? Oni mówią, mam puste ręce.
Wiesz co, no, według mnie pierwszym powodem do narzekania to jest perspektywa, z której patrzymy. Jeśli porównujemy się do niewłaściwych wzorców, w sensie ludzi o wiele większych, lepszych, czy tam ludzi posiadających o wiele więcej niż my, no to mamy powody do narzekania, tak? Jeśli jesteśmy niezadowoleni z czegoś, to znaczy, że ktoś ma lepiej niż my. Więc dla mnie takim chyba najważniejszym powodem do narzekania jest niewłaściwa perspektywa i niewłaściwe porównywanie się z innymi. Bo gdybyśmy patrzyli realistycznie, to wystarczy, że żyjemy, popatrzymy na to, że jako Europejczycy żyjący tutaj współcześnie jesteśmy w 1/3 populacji świata, która ma o wiele lepiej niż cała reszta. Tak? No tylko no, raczej nikt z nas w ten sposób na swoje życie nie patrzy. Dlatego tak dużo narzekamy.
Tak, to jest bardzo ciekawe. Ja taką rozmowę podobną miałem z człowiekiem z innego miasta, z dużego miasta wojewódzkiego, który mówił mi, jak mu bardzo, bardzo źle. Ja pamiętam, przypomniałem sobie, że przecież przez kilkanaście dobrych lat zajmował znacząco lepszą pozycję niż ja. Cieszy się obecnością rodziny, korzysta z różnego rodzaju społeczności, a zatem można powiedzieć, że sytuacja była bardzo komfortowa. Ale przejdźmy może w kierunku mojej przyjaciółki, z którą miałem rozmowę w zeszłym tygodniu. Ona też coś takiego znamiennego powiedziała. Ja jej nie odpowiedziałem. Wydaje mi się, że chodziło wtedy jej o wysłuchanie. Byłoby niewłaściwe nauczanie, zresztą w tym nagraniu ja absolutnie nie chcę nikogo niczego uczyć, ale raczej cytuję przykłady z życia, które skrzętnie zbieram. Ona mówi mi tak, zatrudnili nam w fabryce młodego człowieka. Ten młody człowiek pracował ledwo 3 lata i awansowali go na takiego, nie wiem jakby powiedzieć, kierownika obszaru. Tak? Jemu to wszystko poszło jak spłatka, ja pracuję tutaj 10 lat, ja się bardzo starałam, ja płakałam w samochodzie, kiedy wracałam, nie? Że innym to tak idzie spłatka. No mógłbym Ciebie zapytać, to jest takie pytanie retoryczne, jak myślisz, czy temu młodemu człowiekowi idzie spłatka?
Wiesz co, no myślę, że nie.
Ja też myślę, a nawet wierzę, że nie. W tej chwili,
W taki sposób, aczkolwiek wydaje się, że czasami niektórzy ludzie w życiu mają łatwiej, że tak powiem, nie?
No ktoś ma rodzinę na przykład, ktoś urodził się w zborze, w prawdzie, jak to się mówi, tak? W niektórych kręgach ma łatwiej niż ten, który musi na przykład poznać Jezusa i samodzielnie wydobywać się z głębin nałogu.
No właśnie, dlatego powiedziałem, że wydaje się, że niektórzy ludzie mają łatwiej, ale tak znowu podkreślam, kwestia perspektywy. Nikt z nas nie jest w skórze drugiej osoby i nie wie, ile ona musiała przejść, aby pewne rzeczy osiągnąć. Może miała jakąś protekcję, może nie. Tego nie wiemy.
Życiowy start to się nazywa, życiowy start. Sławkowi tak, tato kupił samochód, kupił mu mieszkanie, załatwił pracę, bo miał znajomości. Na przykład. To oczywiście jest cytat taki żartobliwy.
No właśnie, nie? I dlatego mówię, że niektórzy tą protekcję mogą mieć w jakiejkolwiek formie i wtedy możemy powiedzieć, że no, im jest łatwiej. Tak? Chociaż no, szczerze mówiąc, nie wiem, czy udźwignąłbym, gdybym teraz wygrał w milionach totolotka. Nie? Czy to było dla mnie błogosławieństwo, czy raczej coś, co by mnie zniszczyło. Nie? Są ludzie, którzy operują miliardami złotych i ich to nie niszczy, a są ludzie, którzy no, dostaną czasami troszkę więcej gotówki.
I polecą po flaszkę. I polecą po flaszkę.
Właśnie, nie? Więc no, to jest takie no, niewymierne, jeśli chodzi o powód do narzekania, do marudzenia, czy do porównywania się z innymi.
Taki cytat mi się kojarzy, proś na swoją miarę. To tak a propos tych, którzy chcieliby więcej, lepiej, mocniej. Proś na swoją miarę. To wyczytałem w jednej książce, nie pamiętam niestety gdzie. Bo Bóg może ci dać więcej niż udźwigniesz. To się wydaje nieprawdopodobne, ale często ci, którzy narzekają i jęczą, pragną rzeczy, których po prostu nie są w stanie utrzymać w swoich dłoniach.
Tak, i właśnie to jest ta uwaga, która tutaj jakby właściwie nas ustawia w życiu. Proś na swoją miarę, czyli żyj według swoich możliwości, bo wtedy będziesz zadowolony, wtedy będziesz szczęśliwy, będzie satysfakcja w twoim życiu, bo wiesz, że osiągasz swoje możliwości, tak? Jesteś najlepszą wersją siebie, nie porównując się z innymi ludźmi, a uważam, że to jest wielki sukces, tak? Robić to, co mogę najlepiej, jak potrafię, mimo że no, nie robię tak dużo jak ktoś inny. Nie? bo to nie jest dla mnie przypisane. I zrozumienie tego, że każdy z nas ma swój poziom. Biblia mówi swój poziom wiary, poziom życia, tak, poziom patrzenia, poziom obdarowania. Jeśli ten poziom osiągamy i utrzymujemy, to już jest, uważam, życiowy sukces i z tego powinniśmy być zadowoleni.
Tak, to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Ja miałem taką znamienną rozmowę z przełożonym, myślę, że dosyć udaną z mojej strony, męską, bez narzekania. No poza jednym, nie wiem jak to powiedzieć, poza jednym momentem, kiedy zwróciłem uwagę na to, że mój samochód służbowy jest oblepiony mniejszą ilością znaczków, tak? I posiada mniejszą ilość feature'ów. Pamiętam, że przełożony powiedział: Panie Sławku, ja już od dawna się nie porównuję z kolegami. I to było takie z jednej strony znaczące, z drugiej strony bardzo dorosła uwaga skierowana do mnie, taka trzeźwiąca. Czasem po prostu patrzymy, jak, nie chcę powiedzieć nacji, ale tak jak taki z bajeczki człowiek, który koralikami się cieszył. No nie wiem, widział koraliki błyszczące w słońcu i za to był w stanie sprzedać siebie i rodzinę. No ja mam te znaczki w samochodach, wiesz? No, ty może masz inne znaczki. Okej. Okay. Dobrze, wiesz co, o ludzie szemrzącym piszą różni autorzy w internecie, narzekanie na zły los zawsze ze wskazaniem winy innych, jakoś jest to genetycznie wpisane w naszą polską naturę. To jest portal opoka.pl, ja sobie pozwolę może taki werset tutaj ubarwiający dla naszych słuchaczy zacytować. Tak się składa, że szemranie, narzekanie na zły los zawsze ze wskazaniem winy innych są genetycznie wpisane w naszą polską naturę. Opary szemrania szczelnie wypełniają pomieszczenia w domach, urzędach, w miejscach pracy i szkołach. Narzekamy na wszystko. Rząd, politykę, lekarzy, kościół, ja to podkreślę, policję, niedobrego męża, złośliwego sąsiada, szefa w pracy, na pogodę i drogie leki w aptece. Ulubionym tematem rozmów jest smaganie słowem innych ludzi, pokazywaniem ich wad i niedoskonałości, przy jednoczesnym przekonaniu, iż sami osądzający wiedzą najlepiej, jak to ma być. Stąd już tylko krok do popadnięcia w gorycz, która zabiera radość życia i wypala relacje. Czy to tylko przypadłość naszej doświadczonej przez los i historię nacji? Z pewnością nie. I tutaj wersety biblijne cytowane o szemraniu. Ty myślę, że będziesz wiedział, Księga Liczb, szemranie, wędrówka Żydów z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. No, jakby to powiedzieć, menu nie odpowiadało, tak? Ale też o szemrzącym ludzie wspomina Nowy Testament, bo Żydzi generalnie szemrali przeciwko Jezusowi, mimo że on mówił im wyraźnie, kim jest. Tak? Także Jezus wiele razy mówi: nie szemrajcie między sobą. Nie szemrajcie między sobą.
No tak, zacytowałeś...
Jana 6, rozdział 41-43 wersety, tak?
Tak, tylko chciałem powiedzieć, że jakby porównałeś jedno słowo szemranie, natomiast no, to są dwa różne konteksty, tak?
To je nam przybliż. Przybliż, no, naucz nas.
No, wiesz co, Żydzi, faryzeusze, nie szemranie, to było raczej szeptanie, obgadywanie i jakby, no, mówienie w negatywny sposób o Jezusie, natomiast marudzenie i narzekanie, które czynili Izraelici na pustyni, to był inny rodzaj szemrania, tak? Oni typowo właśnie marudzili, narzekali, wyrzucając Bogu to, że kiedyś mi było lepiej, a teraz jest im źle.
Wiesz, ja mogę szemrać na ciebie, że tak mało czasu mi poświęcasz, nie odbierasz telefonów, kiedy chcę ponarzekać, nie chcesz nagrywać ze mną tak często rozmów o Biblii. O, tak też mogę szemrać i to też będzie negatywny oczywiście przykład.
No tak, ale nagrywamy w kontekście narzekania, tak? Jakby i to jest różnica, nie?
Ja tutaj przygotowałem, wiesz, długi tytuł, bo tak naprawdę nagrywamy rozmowę pod tytułem Traktat o narzekaniu, ale niezadowolenie, narzekanie, zniechęcenie, depresja, to jest znamienne, posłuchaj. To jest tytuł roboczy. Niezadowolenie, narzekanie, zniechęcenie, tak, czyli gorycz i depresja na końcu. Czy ten ciąg logiczny jest dla ciebie?
Oczywiście. No,
no tak, no, do... no. No.
Stanie w jednym stanie prowadzi do kolejnego.
Tak. Od, jak to było? Od kozika do nożyka, czy jak to było? Od konika do nożyka, tak? Czy...
Jeszcze po depresji napisałbym śmierć dołożył, bo to nagle tak to się kończy. Śmierć, czy to duchowa, czy nawet fizyczna, bo ludzie w głębokiej depresji no, wycofują się z życia i jakby mentalnie, duchowo umierają. A są też ludzie, którzy no, widząc beznadzieję swojego życia, no, targają się.
Odbierają sobie życie. Tak, i teraz, teraz jest sytuacja. Często spotykam się z rozmowach z ludźmi. Tak, nie wiem, czy nas słuchają. Jeżeli nas słuchają, czy wyciągają jakiekolwiek wnioski, czy pracują, tak? Czy pracują z tymi nagraniami. Diabeł idzie do chrześcijanina, uderza w niego niezadowoleniem i zniechęceniem, gdy wszystkie inne metody nie działają sprytnie, prawda? No bo to jest mocna broń. Kończy się czym? Załamaniem psychicznym, depresją. Tak? I nie chciałem dzisiaj krzyczeć, bo mówię za dużo. Ostatnio mówię głośno w tych nagraniach. Ale tutaj musiałbym wykrzyczeć. Niezadowolenie powoduje depresję, bo mam 3 wykrzykniki.
Znaczy, ja bym tutaj jeszcze po drodze wrzucił gdzieś niewiarę. Tak? Bo też człowiek, który często narzeka, no w jego sercu pojawia się niewiara. A niewiara prowadzi do tego, że człowiek nie widzi wyjścia z sytuacji, nie widzi lepszych perspektyw, nie widzi nowych możliwości.
Mocy Bożej nie widzi. Mocy Bożej nie widzi.
Tak, mocy Bożej nie widzi. Przybija i wprowadza go właśnie w ten stan takiego permanentnego niezadowolenia, które rodzi depresję właśnie, nie? Dlatego no, bardzo ważne, żebyśmy zwrócili uwagę na ten czynnik wiary, tak? Dzięki któremu otrzymujemy coś od Boga, otrzymujemy Jego błogosławieństwo, Jego dary, Jego siłę, Jego moc do tego właśnie, aby przezwyciężać wszystkie trudności, przez które w życiu przechodzimy. To wiara nadaje jakby cel i sens naszym działaniom i dzięki niej, czy dzięki wierze możemy robić kolejny krok. Natomiast jeśli tracimy wiarę, no to co nam pozostaje?
No pytanie o sens życia, które z natury jest właśnie bez sensu, tak? On jest bez sensu. To już żeśmy stwierdzili w nagraniu pod tytułem Jaki jest sens życia, które znajdziecie na serwerze. Posłuchajcie uważnie, jest krótkie, ale uważam, że powinno być wysłuchane kilka razy, przynajmniej dla mnie, tak? Do mnie adresowane ono jest. Słuchaj, dobrze, widzisz, o tej depresji ja tutaj wspominam, dlatego że bardzo często rozmawiam z ludźmi, którzy przeżywają różnego rodzaju stany mentalne i są to stany poważne i gdyby oni byli zadowoleni, gdyby akceptowali to, co życie im przynosi, to w tym stanie mentalnym by się nie znajdowali. I też wspomniałem tutaj o mocy Bożej, wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo nawet ja, albo tylko ja, bo kimże ja jestem? Rozmawiałem ostatnio z mentorem chrześcijańskim swoim. Ty wiesz, Mariusz, że mam jeden dominujący w tej chwili problem w życiu. No to jest mury Jerycha. Mury Jerycha. Myśmy o tym nagrywali. Warownia, twierdza. I ten mentor zaczął się w pewnym momencie śmiać. Śmiać ze mnie, wiesz? W czasie tej rozmowy. I mówi, Sławek, ty nie wierzysz w wszechmoc Bożą. I to też był kubeł wody wylanej na moją głowę. Wierzysz mi?
No, to wierzę ci.
Tak, bo w mojej mózgownicy nie mieści się w głowie, że Bóg może mi pomóc tą moją warownię pokonać.
No i dlatego znowu wracamy jakby do przyczyny, gdzie często narzekamy, tak? Jesteśmy skupieni na niewłaściwym obiekcie, na niewłaściwej perspektywie. Człowiek, który narzeka, marudzi, patrzy pod nogi, patrzy na tu i teraz, na to, co ma albo czego nie ma i jak mu jest źle. Natomiast człowiek, który ma właściwą perspektywę, patrzy dalej, patrzy w przyszłość, mówiąc językiem biblijnym, patrzy z wiarą na tego, który ma moc, ma siłę, ma wszechmoc, ma odpowiedni czas, aby zaspokoić nasze potrzeby, aby wprowadzić nas do ziemi obiecanej. I podałeś przykład Jerycha, o którym nagrywaliśmy. Bóg obiecał Izraelitom, że wprowadzi ich do ziemi. Na tej drodze stanęły mury Jerycha i gdyby Izraelici ufali Bogu, nie byłoby problemu wcześniej. Nie musieliby się błąkać 40 lat po pustyni. Natomiast zwątpili w nieodpowiednim momencie, wystraszyli się olbrzymów, no i narzekali, marudzili, szemrali, bo tam też jest to słowo użyte, tak, na Mojżesza i na Boga. No i z tego powodu no, musieli na pustyni wyginąć.
Tak, i taka znamienna rozmowa z zeszłego tygodnia, bo z wieloma osobami mam dane rozmawiać. Osoba, która urodziła się w kościele, urodziła się, nie wiem jak to powiedzieć, w prawdzie, tak jak to określiła, natomiast poszła sobie do świata. No to trwało około 20 lat, ale namieszało na tyle, że skutki są do dziś. I to było to 40 lat błąkania się po pustyni, tak jakby tak. No dobrze, przejdźmy może w stronę niezadowolenia, które jest źródłem, które jest zakotwiczone w stanie posiadania. I to jest niesamowite, bo Klemens Aleksandryjski, tak? Czyli Titus Flavius Clemens, około 150 roku urodzony w Aleksandrii, zmarły około 200, 12 roku w Azji Mniejszej. I to nazwisko znalazłem czytając, warto czytać, różnego rodzaju materiały. To jest akurat traktat pani Urszuli Operychał, Ideał wewnętrznego bogactwa, publikowany w Rynek Społeczeństwo Kultura, numer 1, 27, strona 104-107. I tenże człowiek powiedział następującą rzecz. Stan wewnętrznego bogactwa lub ubóstwa nie jest w sposób konieczny związany ze stanem posiadania, lecz ze stanem mentalnym, tak, danej osoby. Wskazywał na to już wczesnochrześcijański myśliciel Klemens Aleksandryjski, który podkreślał, że nawet jeśli ktoś dokona zewnętrznego aktu wyzbycia się wszelkich dóbr materialnych, ale pozostanie w nim wewnętrzne uczucie żalu i rozdarcie spowodowane tym działaniem, to nie uzyska on oczekiwanego stanu wyrzeczenia. Wskazuje, że to, co przede wszystkim ma być porzucone, to namiętności, które budują niezdrowe powiązania z rzeczami materialnymi, jak żądza, skąpstwo, chęć dominacji i tym podobne. Jeśli ktoś wolny jest od tych destrukcyjnych czynników, to nie ma dla niego znaczenia, ile majątku posiada, ponieważ jego umysł pozostanie zadowolony zarówno wtedy, gdy osoba nic już nie będzie mieć, jak i wówczas, gdy odda wszystko. To jest Klemens Aleksandryjski. I teraz, Mariusz, masz nowy samochód?
No mam.
Zupełnie nowy?
No nie, używany, no.
No właśnie, a ja tymczasem mam przywilej jeździć nowym samochodem służbowym, a czepiam się znaczków, nie? I to pokazuje, jacy my jesteśmy w istocie swojej przyziemni, bo my narzekamy na rzeczy, które tak naprawdę są powiązane z naszą żądzą, skąpstwem, chęci dominacji, wyróżnienia się, pokazania się na mieście, tak? No szczerze mówiąc, był to dla mnie policzek w twarz. Policzek wymierzony przez Klemensa Aleksandryjskiego.
No wiesz, zacytowałeś Klemensa Aleksandryjskiego, który prawdopodobnie cytował swojego Pana, czyli Jezusa Chrystusa, który powiedział bardzo wyraźnie: uważajcie i strzeżcie swoich serc, ponieważ nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Nie? To Jezus Chrystus jako pierwszy powiedział, znaczy no może nie jako pierwszy, bo i księgi Starego Testamentu wielokrotnie, i przypowieści, i psalmy, i Mojżesz też mówią o tym, żeby nie pokładać ufności w bogactwach i nie czerpać z tego satysfakcji i korzyści, bo to zaślepia oczy, zaślepia punkt patrzenia, wypacza rzeczywistość. Ale taka jest prawda. Jezus powiedział, nie od obfitości dóbr, czyli nie od stanu majątku, który posiadasz lub nie posiadasz, zależy radość i szczęście twojego życia. Tam słowo jest użyte, słowo psyche, czyli dusza, tak? Czyli nasze uczucia, emocje, wola. Nasza mentalność, nie? Nie zależy od tego, jaki jest stan naszego konta i nasz majątek, czy ten samochód, o którym tutaj mówisz. No a często na to zwracamy właśnie uwagę, porównując się z innymi ludźmi, czy dążę do osiągnięcia czegoś, co tak naprawdę no, nie jest nam koniecznie do życia potrzebne, a w jakiś sposób powoduje w nas tylko frustrację i narzekanie.
Dobrze, to teraz tak. Jeden ze słuchaczy, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, napisał do mnie maila, ponieważ wysłuchał naszego nagrania o wdzięczności. I mówi tak, czy żeby być wdzięcznym wystarczy nie narzekać? Ja bym cię prosił o komentarz, bo dla mnie tutaj jakby taka myśl się pojawiła natychmiast. Należy pielęgnować w sobie wdzięczność. To aktywna czynność. Nie wystarczy nie narzekać. A jak ty uważasz?
No właśnie też tak uważam, ponieważ wdzięczność, jak sama nazwa mówi, jeśli ktoś jest wdzięczny, to znaczy, że dziękuję. A to, że nie narzekasz, nie oznacza, że dziękujesz. Tak? Po prostu nie wyrażasz tylko negatywnych opinii o stanie swojego posiadania, czy nieposiadania, czy stanie swojego niezadowolenia. Wdzięczność to jest postawa, w której jesteś radosny z powodu z tego, w czym się znajdujesz, w czym jesteś i co posiadasz. Tak? To jest wdzięczność. Wyrażenie jakby swojego zadowolenia, swojej aprobaty komuś w stosunku do kogoś, tak? Od kogo otrzymałeś daną rzecz, dane zadowolenie. możesz też być wdzięczny po prostu względem samego siebie. Udało ci się coś zrobić, osiągnąć coś wartościowego i jesteś po prostu wdzięczny. Wow, jestem kimś, osiągnąłem coś, co sobie zamierzyłem. Nie? My jako chrześcijanie no, kierujemy naszą wdzięczność do Boga, bo wiemy, że to On uzdalnia nas do wielu dobrych rzeczy i to dzięki Niemu mamy siłę, mamy możliwości zarabiania, mamy możliwości osiągania pewnych celów. Dlatego mówimy, Boże, dziękuję Ci za, tak? Za to i za tamto, bo uzdolniłeś mnie do osiągnięcia tego i tamtego. I tym jest wdzięczność. A więc wdzięczność to nie tylko nie narzekanie, nie marudzenie, ale jeszcze postawa aktywna wychwalania, dziękczynienia, błogosławieństwa za otrzymane dobra.
Panie Boże, dziękuję Ci za to, że dałeś mi urodzić się w rodzinie, w której znano Jezusa na przykład, tak? Dziękuję Ci za to, że miałem wierzących rodziców, że mam wspaniałą rodzinę, siostry, braci, na których mogę liczyć i dzięki temu, że nie musiałem Ciebie szukać, ale po prostu byłeś już w moim życiu. To jest taki przykład. I teraz wiesz...
Mogę się przerwać?
Proszę.
Pamiętam, jak ja się uczyłem wdzięczności.
Powiedz to, bo nasi słuchacze, wiesz... ABC mnie pytają, dosłownie.
Nie pamiętam, z jakiej książki to było, ale to była książka o dyscyplinach duchowych. Między innymi tam była modlitwa, post i czytanie Biblii, takie inne rzeczy, ale też była tam właśnie dyscyplina wdzięczności. I autor zaleca, żeby na przykład jeśli kładziesz się spać, to wylicz na 10 palcach u swoich rąk 10 rzeczy, za które możesz Bogu podziękować. Ja wcześniej pamiętam, myślałem, no ale nic się takiego w tym dniu nie wydarzyło. Tak? Ale właśnie ucząc się wdzięczności zacząłem wyliczać, no że mam dom, że mam ciepłą wodę, że kładę się najedzony. Potem gdzieś przeczytałem w książce, że bardzo dużo ludzi nie ma własnych łóżek. Śpią na matach albo na ziemi, na klepisku. Zacząłem dziękować, że mam łóżko. Potem gdzieś przeczytałem, czy usłyszałem, że wielu ludzi nie ma ciepłej wody na świecie, a ja mam wannę, mogę się wykąpać. I słuchaj, dzisiaj dla mnie wyliczyć 10 rzeczy, za które jestem Bogu wdzięczny, to jest naprawdę pestka. I w taki sposób Bóg kształtował moją wdzięczność i dzisiaj już nie muszę doszukiwać się takich drobnostek, tak, za które jestem wdzięczny Bogu, bo naprawdę jak, no nie wiem, czytałem teraz Głos prześladowanych chrześcijan, to jestem wdzięczny Bogu za to, że mogę czytać Biblię w swoim domu bez obawy, że ktoś wpadnie i mnie zastrzeli za to. Tak? Więc tych powodów do wdzięczności mamy naprawdę bardzo dużo, a to zmienia moją postawę względem Boga, względem mojej rodziny i także względem innych ludzi. I dzięki temu też no, myślę, że mniej narzekam, mniej marudzę w swoim życiu. No i też Bóg potem jakby dodaje temu, tak? Bo wdzięczne serce Bóg błogosławi, tak mówi jeden z psalmów.
Wiesz co, ja powiem tobie, wczoraj byłem w Gliwicach w centrali, wstałem o 6 rano, wsiadłem, jechałem 40 kilometrów. Dobrze mi się pracowało, bo świeciło słońce. Ale wiesz, jak to już po 16, człowiek jest zmęczony. Poszliśmy z moim młodym przyjacielem Igorem coś zjeść i poszliśmy do areny, do CH Arena w Gliwicach piechotą po to, żeby po prostu rozruszać się, tak? Ale już czułem, że szyja zgrzyta, że barki spięte, że no po prostu sił brakuje, tak? I rozmawialiśmy chwilę, mówię, Igor, potrzymaj mi kurtkę, ja pójdę do toalety. Tam był facet na wózku w moim wieku z porażeniem mózgowym, wiesz, taki bezwładny, wiesz o co chodzi, tak?
Tak.
Ja mówię, Igor, mówię, przepraszam, ja już nic nie narzekam, ja już nic nie mówię. Nie? Okej? Okay? No. Pan X, ja tego pana znam, ja tego pana nie powiem, kto to jest. Miał atak wątrobowy, bardzo się bał, śpiączki wątrobowej, po prostu przestał się wypróżniać, nie? I po tygodniu wylądował w szpitalu z powodu braku wypróżnień, zaczął mu brzuch puchnąć, tak? Zero sikania, zero wypróżniania się innego. Ja w naszym nagraniu o wdzięczności ten materiał wyciąłem. Ty wspomniałeś tam wypróżnianie. Stwierdziłem, że to jest zbyt drastyczne. Natomiast drastyczne jest dla mnie to, że przychodzą do mnie ludzie, którzy narzekają, którzy, tak jak mówię, zarabiają 3 średnie krajowe, wiesz, i przychodzą do mnie i narzekają. I ja mówię, wrócę do tego tematu, że ty masz, kurczę, być nawet wdzięczny za to, że się umiesz wypróżnić rano w toalecie. I teraz poszedłem do pana X i mówię, czy ty jesteś wdzięczny, że umiesz się wypróżnić rano w toalecie? On mówi, tak, jestem wdzięczny.
No właśnie, i widzisz, Słowku, spojrzenie na jednego człowieka, który tego nie mógł zrobić, zmienia nasze patrzenie na życie. Tak? Czyli wracamy do początku naszej rozmowy. Perspektywa, z której patrzysz na swoje życie, pokazuje nam, czy jesteśmy w miejscu narzekania, marudzenia, czy jesteśmy w miejscu, w którym możemy być wdzięczni za to, co posiadamy. Ja pamiętam, jak moja żona chorowała i nie mogła spać na leżąco. Musiała na siedząco spać. I pamiętam, jak jej tam to wszystko poprzechodziło, jak się położyła i mówi, wieczorem modlimy się i ona mówi, Boże, jak ja jestem Ci wdzięczna, że wreszcie mogę się wyprostować. I słuchaj, to było dla mnie tak uderzające, bo ja po prostu nie mam problemu z tym. I dopiero doceniłem to, jak naprawdę jest niesamowite to, że Bóg przeprowadził ją, nas przez tą chorobę i dzisiaj ona funkcjonuje normalnie. Bo wtedy nie mogła tego zrobić. Czy tak jak ten człowiek nie mógł się wypróżnić. To jest naprawdę powód do wdzięczności, więc dzisiaj wieczorem możemy na jednym z paluszków sobie to powiedzieć. Boże, dziękuję Ci właśnie za to, że
mogę leżeć.
Mam chore kolana, to mogę się wypróżniać. Mogę na tych chorych kolanach dojść do toalety, nie?
Tak, mogę leżeć, mogę spać. Słuchaj, jakieś nie mogłem 3 dni spać. To była męka, co 20 minut się budziłem, nie? Wiem, że niektórzy nie mogą spać i za takie rzeczy trzeba dziękować, chociaż to trudno. Ale wiesz, powiem Tobie znamienną sytuację znowu. Ja powiem szczerze, mam w głowie magnetofon, ja to zapisuję na kartkach. Przyszedłem w pewne miejsce i tam ludzie rozmawiają w kuchni przed pracą i mówią tak, wiesz, pamiętasz ją? No pamiętam ją, nie? No i słuchaj, jak on umierał, to najpierw pluł krwią, potem 12 godzin agonii, nie? Ja mówię, o co chodzi? No, pracowała tu taka jedna, mąż jej umarł. Wiesz, 2 dzieci zostawił, rak. Ja mówię, ile lat? Dzieci 13-14, chłop miał 41, 42 miał, nie? Skończył się w hospicjum gdzieś tam czy coś, bardzo szybko się skończył. No, my żyjemy.
No i właśnie dlatego ja na przykład wstaję rano i zaczynam dzień od dziękczynienia właśnie. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że moje oczy się otworzyły. Bo nie wiem, czy wiesz, ale statystycznie co ileś tam sekund, nie wiem, czy to 40 sekund chyba umiera na świecie człowiek. Nie? Tak gdzieś kiedyś czytałem, o ile dobrze pamiętam.
A my żyjemy. Ja się śmiałem żyjemy, kiedyś. Tak. Przyjechałem do Krzysia, mojego do Wrocławia, przyjaciela serdecznego i mówię mu, królowa angielska nie żyje, ale my żyjemy, Krzysiu. Cieszmy się. Cieszmy się mimo minusów, które mamy i zdrowotnych jakichś tam już i różnego rodzaju mankamentów życiowych. Królowa angielska nie żyje, a my żyjemy. Cały czas żyjemy. Czyż to nie jest powód do wdzięczności?
Wiesz co, no to brzmi może jak sarkazm dla naszych słuchaczy.
Nie, ktoś, to nie jest żart.
Ktoś, kto docenia po prostu wartość wdzięczności, nie takiej udawanej, nie takiej wyszukiwanej, tak, na siłę, ale widzi to, że naprawdę tak jest, To zmienia jego charakter, to zmienia jego życie, to zmienia jego patrzenie na świat. I naprawdę ten człowiek staje się radośniejszy, wdzięczniejszy. A wiemy, że też właśnie radość, wdzięczność, poczucie zadowolenia wpływa pozytywnie na nasze endorfiny, mówiąc już tak biologicznie. No i dzięki temu nasz organizm lepiej funkcjonuje. Czujemy się po prostu tak fizycznie lepiej.
Dobrze, pracujesz jako pastor, coraz bardziej jako pastor zboru przychodzą ludzie i są dni takie, że prowadzisz nabożeństwa, prowadzisz grupy, ale są dni takie, kiedy przyjdzie do Ciebie Sławek po tym, żeby się wygadać, wynarzekać, żeby z Tobą porozmawiać. Co mam powiedzieć komuś, dorać, kto przez 2 lata nie sporządził listy wdzięczności? Kto ciągle widzi same minusy? Czy pracujesz z takimi osobami? Kto nie wyciągnął tych paluszków 10? Wieczorem.
Tutaj w Sieradzu nie mam jeszcze aż tak rozwiniętego zboru, żeby z takimi osobami pracować. To są wszystko nowe osoby, świeże, ale w Kędzierzynie nie miałem takiej osoby. Zaczynaliśmy zawsze od tego samego. Kiedy przygotujesz listę wdzięczności i kiedy zrobisz pierwszy krok, żeby z tego wyjść? Ja jestem konsekwentny. Jeśli ktoś po prostu nie robi pierwszego kroku, no to nie ma sensu przerabiać drugiego i trzeciego, bo to jest przecież strata czasu. Jeśli dziecko nie chce pić mleka, no to nie dasz mu kotleta, bo się udławi. To jest chyba logiczne, tak? I uważam, że w sensie duchowym, w sensie mentalnym też są pewne kroki rozwoju. Chcesz wyruszyć w podróż, możesz zamartwiać się i narzekać, że nie pływasz po świecie. Ale jeśli nie wstaniesz z łóżka i nie wyjdziesz z domu, no to nie ma co myśleć o wielkich wyprawach, tak? Więc najpierw trzeba po prostu wstać z łóżka i zrobić pierwszy krok, w kierunku proaktywności, żeby osiągnąć jakieś inne zamierzone cele, czy realizować swoje marzenia, tak? Więc pracując z takimi osobami, zawsze kieruję ich do początku. Pamiętasz, o czym rozmawialiśmy, jaki jest pierwszy krok? Czy go wykonałeś? Jeśli nie, to jak mogę ci w nim pomóc? Podkreśla słowo pomóc, a nie jak go zrobić za ciebie, tak? Mogę ci powiedzieć jak, mogę cię w tym wspierać, mogę się o to modlić, ale krok musisz zrobić ty. Jeśli go nie zrobisz, no to po prostu dalej nie pójdziemy.
Wiesz co, ja tak patrzę na te nasze rozmowy, one z takich niemerytorycznych, takich mojego wygadywania się, mojego dominowania 10 lat temu, zmierzają coraz bardziej ku wyższym stanom, tak? Wyższym formom, które są nasycone treściami. Ja myślę, że to też świadczy o tym, że ty pracując ze mną, no dużo tej energii swojej włożyłeś i jakiś tam rezultat z tego ja u siebie widzę. Powiem ci szczerze, dzisiaj byłem zmęczony. Zmęczony byłem i pierwszy raz w życiu coś takiego poczułem, wiesz, że bardzo zmęczone ciało, długa delegacja, ale jednocześnie umysł, który zupełnie inaczej zachowywał się niż w latach poprzednich, bo umysł jakby nie narzekał, wiesz, umysł był stabilny, rozumiesz, wiesz, co to znaczy dla mnie szczególnie, tak? Aha. Porównaj no to, tak. Co rozmawialiśmy 10 lat temu, umysł stabilny, który trzymał to ciało w kupie, to zmęczone ciało w kupie i mówił, ciało się musi wyspać, ciało musi odpocząć, nie musisz o tym nikomu mówić, natomiast jednocześnie ogromna radość, wiesz, wewnątrz tego umysłu, z tego, że ten umysł trzyma to wszystko w kupie, tak?
No to wypływa z tego, że jesteśmy...
Ale zmieniłem myśli, chłopie,
już,
zmieniłem myśli, tak? Ktoś by powiedział, poddałem myśli Bogu, nie? Pilnuję umysłu. Tak? Zobacz, jak ja z tobą nagrywam. Ty mówisz mi, nie, daj spokój, no daj już spokój, nie będziemy tyle nagrywać, tak? Po co? Nikt tego nie będzie słuchać. A ja ci mówię, nagrywaj, bo ja będę 10 razy tego słuchać, tak? Bo ja chcę pójść do przodu, tak? I ja widzę rezultaty.
No to się cieszę z tego powodu, że tak ma, że tak jest. Życzę też naszym słuchaczom, żeby też, jeśli ktoś słucha, no to też podejmował kroki ku temu, żeby każdego dnia posunąć się chociaż o troszeczkę dalej, tak? Jest taki żart, że przez swoją wytrwałość i cierpliwość ślimak wszedł do arki. Myślę, że dla niektórych ludzi wytrwałość i cierpliwość, no to pięta achillesowa, że tak powiem, ale jeśli się nad tym nie skupią, no to pewnych rzeczy nie osiągną, dlatego dobrze jest cierpliwie, wytrwale no, pracować nad sobą, nad swoim stanem mentalnym, nad swoją postawą wdzięczności, niwelować narzekanie, niezadowolenie, a nasze życie będzie bardziej satysfakcjonujące i będziemy też mniej uciążliwi dla innych wtedy.
Bardzo dobrze, że o tym mówisz. Wiesz, ja tak pomyślałem, bo tutaj dzisiaj takie pytanie dostałem SMS-owe od słuchacza, nie? O co chodzi z tą misją, wizją? O co chodzi? Wiesz, myśmy nagrali już pełno nagrań. Ja nie wiem, czy ta osoba słuchała tych nagrań na serwerze srepta.pl w sekcji bibliotecznej, ale żeby to tak ludzkim językiem powiedzieć, narzekanie, wiesz, co ono powoduje? Ja nie mam energii, więc dzwonię do ciebie, żeby ci się wygadać i powiedzieć ci, że nie mam energii. Wiesz, co ja robię de facto? Tracę energię, chłopie. Rozumiesz? Tracę energię, tak? Jeszcze bardziej tracę energię, tak? To tak jakbyś wypompowywał powietrze z wypompowanego koła w samochodzie. I teraz...
Wiesz co, no, na początku naszej rozmowy właśnie powiedziałem, że są ludzie, którzy jakby przez takie wygadanie się też motywują się. Więc ja należę do takich osób, tak? Kiedy mam zły dzień, jeśli z kimś pogadam, to narzeka, pomarudzę i on rzuci jakieś hasło, mnie to na przykład motywuje. Ja raczej bardzo rzadko wpadam w takie stany, że dzwonię gdzieś po ludziach i muszę gdzieś tam, wiesz, ponarzekać, pomarudzić. A kiedy mi się to zdarza, to raczej jest to wyraz no, tego, że szukam jakiejś porady, siły, energii. Nie? Więc mnie to napędza wtedy. Ale też są ludzie, tak jak żeśmy powiedzieli, którzy po prostu robią to dla zasady, żeby no, jako styl życia, żeby po prostu pognębić się jeszcze bardziej w swojej rozpaczy.
Tak, i ja tutaj bardzo ciekawą myśl chciałem powiedzieć, że bo teraz misja, wizja, po co ja o tym mówię, nie? Gdyby ten czas, gdyby inaczej ten umysł narzekający skierować w stronę swojej misji i wizji, to byłoby to bardziej efektywne, tak? Skierować w kierunku wartości. No dobrze, ale ten słuchacz zapyta mnie w takim razie misja, wizja, ale o co chodzi? Powiedz mi swoją misję, wizję. Czy ty zrobiłeś misję, wizję? No a ja odpowiem tak. No ja ci mogę powiedzieć o swojej misji, wizji. Ale czy to będzie twoja misja, wizja? Zgadza się?
No oczywiście, no tak jakbyśmy mówili, każdy z nas sam musi mieć jakieś wyobrażenie celu, do którego dąży, wyobrażenie jakiegoś statusu, który chce osiągnąć. W internecie jest mnóstwo materiału na temat przygotowania wizji, misji osobistego życia. Wystarczy po prostu ktoś, kto tylko chciałby ten temat zgłębić, wystarczy, że wklepie w Google'ach tak, życiowa misja, czy życiowa misja, czy nie wiem, wyznaczanie celów dla własnego życia, no znajdzie mnóstwo materiałów bardzo konkretnych na ten temat, więc no wystarczy tylko po prostu chcieć zrobić ten pierwszy krok i usiąść przed komputerem.
Nie trzeba być do tego informatykiem. Okej, czym jest prawdziwe męstwo? Wiesz, True Grit, taki film był w 2010 roku. Pewien pastor miał kilka lat temu wypadek samochodowy, wiesz, z żoną. I on, pamiętam, to rozmowa była pół roku czy rok później. On nigdy nie narzekał mi do słuchawki. Powiedział, że według niego to nie jest ciężkie doświadczenie. Nie? I teraz tak, jest takie coś jak mój specjalny ślub. Mój specjalny ślub. W ugrupowaniach badackich jest to czytane na przykład na nabożeństwach rano, czy na konwencjach, tak? Ja to przeczytam, bo to jest w książce pod tytułem Niebiańska manna umieszczone. Ten tekst. Mój specjalny ślub, ufnie oddając się boskiej opiece i opatrzności, kierującej wszystkimi moimi sprawami dla mego najwyższego dobra, będę się starać nie tylko o czystość serca, ale także odrzucać wszelki niepokój, niezadowolenie i wszelkie zniechęcenie. Nie będę szemrać ani narzekać na to, co pańska opatrzność zechce dopuścić, ponieważ, dużymi literami, cokolwiek by się stało, wiara mocno może ufać jemu. Powiedz mi, Mariusz, czy powiesz amen?
Tak, zdecydowanie powiem, chociaż język archaiczny, ale zdecydowanie, jeśli chodzi o przekaz myśli autora, całkowicie się z tym zgadzam i no i chciałbym też tak praktykować to w swoim życiu.
Dobrze, ja chciałbym powoli kończyć to nagranie. Chcę tylko powiedzieć, że poznałem kilku prawdziwych mężczyzn, bo wiesz, ja bym chciał być prawdziwym mężczyzną. Jest taki Paweł, który ma firmę, ma dzieci, ma żonę, ma, nie wiem, daje radę generalnie. Tak? Jest Piotrek, który jest bardzo sympatyczny, całe życie pracował fizycznie, też trójka dzieci, dom i tak dalej, ale mam tu gdzieś obok siebie Jana. Wyobraź sobie, Jan ma 70 lat. No przede wszystkim ma syna, tak? Ma dwie córki, zbudował dom, zbudował firmę, posadził wiele drzew, pomógł innym jeszcze swoim dzieciom w życiu, nigdy nie narzekał. Znam tego Jana już 46 lat i pamiętam, jak ciężko pracował po 12 godzin. Nigdy nie słyszałem od niego słowa skargi. I takie pytanie na koniec, to jest jakiś cud, czy to jest wybór tego Jana?
Myślę, że to jest wybór. Nie znam ludzi, którzy jakby rodzą się z darem nienarzekania albo z darem wdzięczności. Niektórym ludziom może jest to łatwiej robić niż na przykład cholerykom, takim jak ja. Natomiast myślę, że w każdym wypadku jest to wybór. Jest to wybór, jest to postawa, którą my sami podejmujemy się pełnić w naszym życiu.
Dobrze, to ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować Tobie za ten czas poświęcony, wieczorny czas, który oddałeś ze swojego puli dnia, mogłeś go poświęcić na przykład rodzinie, a oddajesz go nam. Obiecuję, że ja przesłucham to nagranie z 10 razy, po to, żeby jeszcze bardziej zwracać uwagę na narzekanie. Jeden ze słuchaczy nadesłał piosenkę Igora Herbuta Wdzięczność. Ponoć na prawie cytatu nie można puścić takiej piosenki w całości, a zatem będziemy się musieli zadowolić jedynie pierwszą zwrotkę i powiem szczerze, że tą piosenkę ustawiłem sobie jako dzwonek w telefonie. Wdzięczność, Igor Herbut, a dziękuję pastorowi Mariuszowi Nachtmanowi z Sieradza, który przeprowadził wraz ze mną rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Zachęcam do tego, żebyście, jeżeli jesteście z okolic Sieradza, zastanowili się do tego, żeby dołączyć do pastora Mariusza. Na Facebooku można znaleźć informację Kościół dla miasta Sieradz. Do usłyszenia.
chcę ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji. Przestań się bać, już w porządku, już dobrze. To wątpliwości niszczą więcej naszych marzeń niż małe, wielkie katastrofy. Gdy wpatrujesz się w dal, o czym myślisz, co widzisz, nie bądź zaskoczony tym, jak szybko odpowiada nasz świat. Gdy zaczynamy żyć, żyć prawdziwie, czasem tylko jeden krok dzieli nas od szczęścia. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego, bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie. Gdy przestałem czekać na coś ważnego, to nagle wszystko stało się.